Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w gościnnych progach Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w regularnej serii spotkań prowadzonych niestety, jak Państwo wszyscy wiedzą, w formie zdalnej z uwagi na takie, a nie inne realia, które mam, ale dzięki właśnie wsparciu też cyfrowemu Szczecińskiego Oddziału IPN jesteśmy w stanie te, na tyle na ile możemy, jesteśmy w stanie te bariery pokonywać i dziękuję, że dzisiaj mogę zaproponować Państwu jeden z najmniej znanych tematów dotyczących również jednego z najmniej znanych aspektów działania polskich, perelowskich instytucji rządowych związanych z tym, co dzieje się po 1945 roku i związanych z problematyką ścigania nazistowskich, hitlerowskich zbrodniarzy wojennych. Proszę Państwa, kiedy w 2020 roku dr Christoph Nering, kierownik Wydziału Badań Naukowych znanego berlińskiego Muzeum Szpiegostwa, opublikował w swojej książce dotyczącej mitów związanych ze szpiegostwem, opublikował bardzo kontrowersyjny i nieznany, nieistniejący jeszcze w wersji angielskiej, istniejący tylko po hebrajsku, raport sporządzony, proszę Państwa, przez znany dość mocno na świecie Instytut Yad Vashem. Raport ten, proszę Państwa, dotyczył krytycznej analizy tego, co rzeczywiście udało się izraelskim służbom zrobić, izraelskim instytucjom rządowym, może tak powiemy, w stosunku do podstawowego ich zadania, to znaczy ścigania prawnokarnego i pociągania do odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskich zbrodniarzy. I cóż, proszę Państwa, okazało się, dr Nering sygnalizuje, że poza bardzo znanym przypadkiem, tak, znanym przypadkiem opinii publicznej, odmienianym na wszystkie przypadki, to znaczy porwaniu i ostatecznego procesu Adolfa Eichmanna, poza tym przypadkiem w zasadzie urobek, tak, izraelskich instytucji miał być więcej niż skromny. I korzystam z tego sygnału po to, ażeby właśnie dzięki uprzejmości Szczecińskiego Oddziału IPN-u zaprezentować Państwu dzisiaj coś zupełnie innego. Bardzo specyficzny przyczynek do tego, ażeby pokazać, że nie tylko kazus Adolfa Eichmanna był częścią powojennej rzeczywistości związanej z poszukiwaniami zbrodniarzy. Otóż okazuje się, że instytucje rządowe PRL-u również próbowały działać w tym zakresie, również próbowały szukać wspomnianych osób w Ameryce Łacińskiej. Jest mi niezwykle miło, że niezależnie od bardzo trudnych okoliczności zgodzili się dzisiaj być z nami. Zgodził się z nami dzisiaj być dwie osoby, które chyba najlepiej w Polsce znają się na wspomnianej tematyce. Chciałbym powitać panią dr Annę Radkę-Majewską z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jedną z pierwszą osobą w Polsce, która właśnie dzięki swojej unikalnej kwerendzie dotarła do źródeł, tak? Bo wszystkie badania oparte są właśnie na kwerendach archiwalnych, dotarła do źródeł dotyczących tego właśnie, w jaki sposób polskie instytucje próbowały szukać hitlerowskich, nazistowskich zbrodniarzy w Ameryce Łacińskiej. Z drugiej strony, ponieważ te poszukiwania nie działy się w próżni, działy się w określonej rzeczywistości również politycznej i społecznej, jest mi również niezmiernie miło, że zgodził się porozmawiać z nami na ten temat pan profesor Witold Stankowski z Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję pani doktor, bardzo dziękuję panie profesorze, że zgodzili się państwo z nami być dzisiaj i porozmawiać. Profesor jest wspomniany nie tylko dlatego, że pracuje również w Instytucie Pileckiego i również jest autorem biografii rotmistrza Pileckiego, ale nie wszyscy wiedzą, proszę państwa, iż w 2009 roku ukazała się piórem profesora biografia osoby, która również będzie, przynajmniej na chwilę pojawi się w naszych dzisiejszych rozważaniach, mianowicie pan profesor jest także autorem biografii jednej z ważniejszych osób, która, nazwijmy to, w obszarze pozarządowym, z różnym skutkiem i z dużą dawką kontrowersji, od których też nie będziemy uciekali, pan profesor zajmował się postacią Szymona Wiesenthala. Tak? Jest mi również niezmiernie miło, rozmawiamy dzisiaj na ten temat, a kilka dni temu na stronie Instytutu pojawił się konkurs na stanowisko dyrektora tegoż Instytutu, który właśnie założył Szymon Wiesenthal, więc nawet w taki raczej niezamierzony przez nas sposób, ale korzystamy z okazji także, ażeby naświetlić i tą osobę, i też w kontekście tego właśnie, czym zajmowały się służby w Ameryce Łacińskiej. Chciałbym zacząć od bardzo osobistej, ale chyba ważnej kwestii także dla naszych słuchaczy. Jest to pytanie do obu z Państwa. Odnosząc się do klasycznego stwierdzenia Hanny Arendt o banalności zła, czytając Państwa pracę i Państwa badania, mam wrażenie, że Państwo zetknęli się z czymś zupełnie odwrotnym od tej banalności. Badają Państwo konkretne przypadki konkretnych osób i co więcej, te osoby są posądzane, i zresztą słusznie, o niewyobrażalne zbrodnie, tak? To zło nie jest banalne, jest prawdziwe, jest obecne na miejscu i mają Państwo do czynienia nie tylko ze sprawcami, ale też z osobami, które całe swoje życie poświęciły temu, aby tych sprawców znaleźć. Proszę powiedzieć, po pierwsze, skąd się wziął pomysł na zajęcie się tym tematem i przepraszam za takie bardzo otwarte albo ludzkie pytanie, jak sobie Państwo z tym dali radę? Patrząc na te straszne, jak powiedziałem, rzeczy, a jednocześnie będąc zmuszonymi do zachowywania, no co tu dużo mówić, nie tylko obiektywności, ale bardzo takiego zimnego, chłodnego spojrzenia na rzeczy, no, które jakby są kwintesencją ludzkich dramatów i ludzkich emocji. Pani Anno, skąd się wziął ten temat?
Na temat poszukiwania przez polskie służby zagraniczne zbrodniarzy trafiłam podczas zbierania materiałów dotyczących relacji Polski z państwami latynoamerykańskimi i tych odnalezionych dokumentów, które właśnie odnosiły się do ścigania hitlerowców, które znalazłam w archiwum MSZ-u. Nie wykorzystałam w przygotowywanej wtedy monografii, dlatego że nie dotyczyły one ściśle problematyki, którą wtedy rozpatrywałam, czyli nie dotyczyły obszaru andyjskiego. Postanowiłam przeanalizować je osobno. Materiał okazał się bardzo interesujący. No i charakterystyczny przede wszystkim do tego, w jaki sposób konstruowane są dokumenty dyplomatyczne. W związku z tym szczegóły opisane są tam na tyle zimno, że są w stanie sprawić, że człowiek jest w stanie sobie z nimi po prostu poradzić.
Nie miała Pani problemów w trakcie lektury?
Zawsze jest szok. Zawsze jest szok, dlatego że tam są opisane zbrodnie po prostu. Są liczby, są nazwiska. Mimo wszystko jest to żargon dyplomatyczny i no, myślę, że dzięki temu jesteśmy sobie jako czytelnicy po prostu w stanie poradzić z tym. Całe szczęście nie było fotografii.
A jak było w Pana przypadku, Panie Profesorze?
Ja, podejmując się tego tematu, postawiłem sobie taki cel, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie, na ile człowiek, który w ogóle nie miał styczności z taką zawodową historią, z zawodowym pewnym działaniem na rzecz ustalenia pewnych faktów, zajął się przez całe życie ściganiem zbrodniarzy nazistowskich, bo w momencie, kiedy obok tej pracy zawodowej jako historyka poświęconej II wojnie światowej, skali zbrodni, pojawiło się pytanie, jak to wygląda w kontekście pewnego rozliczenia. No i na przykładzie akurat Szymona Wiesenthala i jego też pracy zauważyłem, że można wymienić dosłownie na palcach ręki pewne osoby czy też instytucje, które zajęły się tym rozliczaniem zbrodni nazistowskich, zbrodni niemieckich. I mając pewną wiedzę co do Szymona Wiesenthala, postawiłem sobie pytanie, jak człowiek, który z wykształcenia jest architektem, odłożył swój dyplom architekta do szuflady i zajął się niezwykle trudnym przedsięwzięciem, jakim jest poszukiwanie zbrodniarzy hitlerowskich, ale generalnie też ustalenia wielu faktów, o których generalnie w ogóle nie wiedzieliśmy. Do tego postawiam sobie też takie pytanie, no, na pewno dla tej osoby, dla Szymona Wiesenthala, to było niezwykle trudne, no bo przecież on praktycznie utracił w wyniku Holokaustu całą swoją rodzinę, blisko 100 osób. I tak jak po II wojnie światowej, nawet w samym Izraelu było pewne takie odejście od tego zajmowania się, wspominania o Holokauście, to on jednak postanowił zaraz po wojnie zajmować się problematyką ustalenia pewnych miejsc zbrodni, skali zbrodni, ale przede wszystkim ustaleniem tych sprawców tych zbrodni. I w momencie, kiedy zająłem się tą osobą, to no, byłem zdziwiony, w jaki sposób osoba może rozwinąć swoją działalność w skali nie tylko, prawda, gdzieś tam jednego kontynentu, ale generalnie w ogóle na świecie, aby o tym głośno mówić.
Wspominał pan, panie profesorze, właśnie o tym, że działalność Wiesenthala nie ograniczała się tylko do Europy, ona wychodziła poza stary kontynent. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na drugie pytanie, które jest kluczowe również dla naszej dzisiejszej rozmowy. Dlaczego Ameryka Łacińska jest tak ważna z punktu widzenia poszukiwania zbrodniarzy nazistowskich, tak? No, nie jest to jedyny kontynent, który jest w jakimś sensie oszczędzony przez tą główną falę działań wojennych, a jednak to Ameryka Łacińska pojawia się właśnie w centrum w zasadzie większości poszukiwań. Co tam jest?
Była tutaj, można powiedzieć, pewna taka logika w tym okresie pewnym powojennym. Europa przeżyła ten wstrząs II wojny światowej i po jej zakończeniu ci sprawcy, którzy dokonali takich niezliczonych zbrodni, no, musieli gdzieś znaleźć swoje miejsce. Wybrali akurat całkowicie inny kontynent, odległy od Europy, aby móc się tam schronić. Sytuacja była niewyjaśniona, jak wszystko będzie wyglądało w samej Europie, aczkolwiek ten podział zimnowojenny zaczął się bardzo rysować. I te osoby, które dźwigały na sobie odpowiedzialność za dokonane zbrodnie, postanowiły z tej Europy uciekać. I wybrały one właśnie kontynent Ameryki, Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej z kilku powodów. To był kontynent, na którym miało miejsce wcześniej osadnictwo Niemców, którzy przybyli między innymi do Brazylii jako osadnicy, jako osoby, które zasiedlały ziemię, które mogli tam, prawda, otrzymać na przykład na południu Brazylii, ale i też również, i to było w wieku XIX, ale również i w wieku XX po I wojnie światowej w Republice Weimarskiej osiedlali się również w miastach i stanowili tą społeczność niemiecką, ale to nie tylko Brazylia, ale to również i chociażby Argentyna, czy też również inne kraje, jak chociażby Paragwaj. Takim przykładem, jeżeli chodzi o Paragwaj, to jest rodzina Sztrysnerów, która przebyła tam emigrując z Bawarii, i rodzina Sztrysnera osiedliła się tam i powstała tam no, dyktatura Alfredo Sztrysnera, który stał się prezydentem i dyktatorem w tym kraju. Generalnie w tej Ameryce Łacińskiej był taki trend do tworzenia pewnych dyktatur wojskowych. Te rządy tworzyli wojskowi, którzy potrzebowali pewnego osób tworzących różnego rodzaju siły porządkowe, czy też siły wojskowe, i ci właśnie naziści, ci zbrodniarze, oni bardzo dobrze się w to wpisywali. przybywali właśnie czy to do Argentyny, czy to właśnie do Paragwaju, czy też do Chile, i tam wspierali w środowisko wojskowych. To doprowadziło do tego, że też budowali pewną taką sieć osób wzajemnie ze sobą powiązanych. Byli takim wsparciem dla tych dyktatur, które właśnie w tej Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej tam właśnie powstały, jak chociażby czy w Argentynie za czasów Pinocheta. Także to jest taki czas powojenny, kiedy to wręcz można powiedzieć te kraje zapraszają tych wojskowych do siebie i dają im możliwość funkcjonowania. To nie tylko osoby, mam to na uwadze, ci zbrodniarze, którzy w jakiejś mierze pomagają tworzyć struktury wojskowe w tych państwach, ale i też są to osoby, które próbują budować tam różnego rodzaju przedsiębiorstwa niemieckie, ale i też tam przecież lokuje się w kapitał niemiecki w tych krajach, jak chociażby zakłady Mercedesa-Benza czy Volkswagena, w których, prawda, te osoby pracują. I wydawać by się mogło, że to jest taka przystań, oddalenie od Europy dla tych zbrodniarzy, którzy drogą morską, drogą lotniczą przybyli do tych krajów i będą mogli tam spokojnie funkcjonować. I można powiedzieć, że w jakiejś mierze sytuacja zimnowojenna w Europie i na świecie spowodowała, że oni mogli tam w jakiejś mierze funkcjonować, nawet często też pod swoim nazwiskiem lub pod zmienionym nazwiskiem, ale na dobrą sprawę też w międzyczasie odwiedzali Europę, bo oni przecież nie było tak, że oni się w ogóle odcięli od tej Europy, ale przecież chociażby zbrodniarz Józef Mengele, który statkiem dopłynął do Argentyny, miał wówczas zmienione nazwisko jako dr Helmut Gregor, to on potem w latach 50. wrócił do Europy, prawda? Mieszkał w Szwajcarii, prawda? Bywał w Monachium, bywał w mieście w Ginzburgu, z którym był połączony rodzinnymi więzami, i znowu w roku 1959 opuścił Europę. Także można powiedzieć, to była te kraje były, można powiedzieć, taką przystanią dla tych osób, którzy tam się schronili i tam tworzyli różnego rodzaju kręgi, różnego rodzaju powiązania.
No właśnie, dziękuję panu profesorowi za ten zwrot o przystani, bo on chyba najbardziej obrazowy sposób oddaje to, co miało się, funkcję, którą Ameryka Łacińska albo dyktatury wojskowe tamże powinny spełniać. Wspominał pan o wielu z nich. Wspominał pan, też dziękuję za wskazanie nazwiska doktora Mengele, tak, postaci więcej niż ponurej, która jeszcze się w trakcie naszej rozmowy pojawi. Wiemy już, dlaczego Ameryka Łacińska jest taka ważna, tak? Znamy tą instytucjonalną obudowę i tą chęć jakiejś części wojskowych albo politycznych elit, która chciałaby właśnie zagospodarować ten potencjał ludzki, tak, niezależnie od tego, jak źle brzmi to określenie. Tymczasem chciałbym wrócić teraz do pani Anny, pani doktor, ale w tej całej właśnie zimnowojennej perspektywie nagle się nam pojawia PRL, tak, trochę oddalona od Ameryki Łacińskiej. PRL, który rzeczywiście czasami w jego mniej lub bardziej siermiężnej propagandzie pojawia się, ale raczej już w innym okresie czasu, w innych dekadach, osoba Witolda Gombrowicza, która jednakże ze zbrodniami nazistowskimi nie może mieć wiele wspólnego, ale właśnie w pewnym momencie znajduje pani dokumenty dotyczące polskich placówek dyplomatycznych w Brazylii, w Argentynie. Te placówki zaczynają podejmować działania związane z poszukiwaniami tych sprawców, i tutaj chciałbym właśnie zadać znów podstawowe pytanie. W zasadzie, dlaczego one nagle zaczynają to robić? Tak, no, rzeczywistość polityczna PRL-u jest taka, jaka jest. Sprawy zagraniczne w rzeczywistości pierwszych dekad powojennych no, koncentrują się na bliskim sąsiedztwie, tak? Na powstałej Republice Federalnej Niemiec, na problemach nieuznania granic. Oczywiście procesy zbrodniarzy wojennych pojawiają się, tak? Są bardzo mocno rozwinięte również przy okazji kwestii odszkodowań w momencie jakby pierwszej pięcio- czy sześciolatki istnienia władzy ludowej. A tymczasem okazuje się, że w kwestii zbrodniarzy dzieje się też coś na tak odległych kontynentach, niezależnie od ich znaczenia właśnie dla ukrywania się całego szeregu zbrodniarzy nazistowskich. Pani Anno, dlaczego? Tak? Dlaczego nagle władze PRL-u zaczynają drążyć ten temat?
Rzeczywiście, tak jak pan profesor powiedział, Ameryka Łacińska dla Polski Ludowej po 1945 roku była kierunkiem marginalnym. Polska działalność dyplomatyczna miała tam bardzo ograniczony charakter i koncentrowała się przede wszystkim na obserwacji skupisk polonijnych, zwłaszcza tych związanych oczywiście z rządem polskim na uchodźstwie. Starano się monitorować nastroje Polonii, organizować w jej ramach grupy, które byłyby świadome nowej polskiej rzeczywistości i przychylne dla tej rzeczywistości. Temat zbrodniarzy wojennych zyskał jednakże również pewne znaczenie. W wymiarze wewnętrznym on służyć miał między innymi oczywiście budowaniu nowej powojennej polskiej tożsamości narodowej w oparciu o znany wcześniej, choć oczywiście w innej odsłonie, motyw martyrologii narodu polskiego, cierpiącego pod okupacją hitlerowską, narodu, który na skutek zbrodni niemieckich poniósł największe ofiary. I konsekwencją tej narracji było bezwzględne postulowanie ukarania winnych. Postulat ten stał się tak istotny, że wpłynął na działanie dyplomacji. Polska Ludowa stanęła bowiem oficjalnie na stanowisku ścigania i sądzenia zbrodniarzy hitlerowskich, bez względu na to, gdzie by się oni nie znaleźli oraz bez względu na to, jakie stanowiska zajmowali. I to było często podkreślane. Po prostu naród będący największą ofiarą wojny nie mógł no, oczywiście nie ścigać zbrodniarzy i była to także kwestia wizerunkowa. Co więcej, Polska Ludowa nie mogła okazać się mniej zainteresowana ukaraniem winnym niż władze polskie na uchodźstwie, za sprawą których te zbrodnie hitlerowskie ścigano już po kilku miesiącach od rozpoczęcia II wojny. Tak? Zapowiedź tych polskich retorsji wobec Niemców pojawiła się bowiem już w grudniu 1939 roku. W kwietniu 1940 roku powołano natomiast sądy kapturowe. One wydawały wyroki śmierci na szpiegach, na prześladowcach, na prowokatorach, na zdrajcach, a także na sprawcach nieludzkiego traktowania polskiej ludności. Polska Ludowa z kolei w temacie ścigania zbrodni wojennych stała się spadkobierczynią dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z sierpnia 1944 roku. To był dekret o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego. No i wykorzystywany był w dużej mierze do represjonowania żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Stał się też jednak podbudową dla poszukiwania zbrodniarzy wojennych i powoływania instytucji badających zbrodnie hitlerowskie. Początkowo były to instytucje tymczasowe, po zakończeniu wojny powstał organ państwowy. To była Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich, podlegały jej komisje okręgowe i w latach 46-50 miała zagraniczną ekspozyturę. To była Polska Misja Wojskowa Badania Niemieckich Zbrodni Wojennych, którą utworzono w Niemczech. Co więcej, Polacy działali też w ramach prac Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw zbrodni wojennych i angażowali się w tworzenie list centralnego rejestru zbrodniarzy wojennych i podejrzanych też w ramach Narodów Zjednoczonych. Czyli tym poszukiwaniem zbrodniarzy strona polska zajmowała się zarówno w wymiarze krajowym, jak i zagranicznym. I w ten sposób ściganie przestępców wojennych stało się jednym z elementów powojennej działalności polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. I chociaż głównym obszarem, tak jak już pan profesor mówił, obszarem działań na tym polu były tereny europejskie, to jednak placówki zlokalizowane na innych kontynentach, w tym na kontynencie latynoamerykańskim, również musiały uwzględnić ten temat w swojej działalności w sposób jakby naturalny.
Czyli one były trochę zmuszone, po prostu mówiąc kolokwialnie, z rozdzielnika, tak. Że teraz jest cele, taka polityka.
Cele były wspólne, okay. Znaczy takie określone odgórnie i jeżeli temat był możliwy do poruszenia, to rzeczywiście placówki były zobowiązane, żeby ten temat poruszyć.
Panie profesorze, widzimy tutaj moment, w którym właśnie, czyli machina państwowa zaczyna przygotowywać się do analizy konkretnych przypadków, do podejmowania konkretnych działań, o których za chwilę. Tymczasem Szymon Wiesenthal, tak, patrząc na to, co się dzieje, tak, tracąc całą rodzinę, zaraz, proszę państwa, po końcu wojny, zgodnie z tym, co wiemy ze źródeł, przychodzi, zwraca się do Amerykanów, do władz okupacyjnych Stanów Zjednoczonych w Europie z informacjami na temat konkretnych miejsc pobytu, konkretnych zbrodniarzy, tak? Zderza się również z tym, o czym mówi pan profesor, to znaczy rzeczywistością powojenną, z tym, że ściganie zbrodniarzy jest już niestety funkcją ogólnej polityki międzynarodowej, funkcją zimnej wojny, tak? Bo w perspektywie konfliktu o jakiejś skali natężenia ze Związkiem Radzieckim okazuje się, że byli zbrodniarze po prostu mogą być potrzebni, tak? Z uwagi na swoją wiedzę, z uwagi na kontakty, albo też z uwagi na takie, a nie inne zasoby ludzkie. Z drugiej strony dochodzimy do sytuacji, w której osoby, wobec których pojawiają się wątpliwości, zaczynają robić karierę polityczną i w pewnym momencie Szymon Wiesenthal, nie wiem, przechodzi jakąś smugę cienia albo przechodzi pewną granicę i zaczyna publicznie piętnować te osoby. Wspominał pan o tych możliwościach kontaktu, komunikacji. W pewnym momencie, jak to odbiera Wiesenthal, tak? Czy przypadkiem ten fakt, że on traci rodzinę i ten fakt, że sytuacja w trakcie zimnej wojny zaczyna być taka, jaka jest, czy forma zakładania swojej pracy, tak? Pracy u podstaw, tak? Czyli własnej organizacji, która będzie robiła to, chociażby to, co będą za chwilę robić polskie placówki. Czy to jest jakaś forma kompensacji, czy próba rozpaczy albo głosu niezgody na rzeczywistość, tak, ogólnopolityczną, na którą no, nie zawsze się z perspektywy ofiary ma wpływ? Jak to wygląda z perspektywy pana jako biografa? Tak.
Tak, no rzeczywiście, tak jak pan tutaj powiedział, można to rozpatrywać postawę Szymona Wiesenthala, jego działanie w wielu takich płaszczyznach jako pewna forma rozpaczy wobec tego, że jest generalnie taka bierność, jeżeli chodzi o ściganie, karanie zbrodniarzy. Też jaka forma pewnego zadośćuczynienia, że zostałem, ja skoro przeżyłem, to zostałem zobowiązany do tego, aby jednak wytropić tych sprawców zbrodni. Ale myślę, że to, na co zwrócił uwagę w swoim życiu Wiesenthal, to, że bez takiego oddziaływania na opinię publiczną trudno czasami coś w swoich posadach poruszyć. Niewątpliwie to jest czas bardzo trudny, który w jakiś sposób, jeżeli chodzi o ten okres powojenny, który wpłynął na to, że ta działalność Szymona Wiesenthala, ona w tych pierwszych latach 40. ona przybrała na pewnej aktywności, bo przecież w momencie, kiedy to zostawił, został, uzyskał wolność, wyszedł z obozu Mauthausen, no to od razu w Austrii, w Linzu założył stowarzyszenie, którego celem była pomoc więźniom obozów na terytorium Austrii, ale i też założył też stowarzyszenie, które ma dokumentować historycznie tę zbrodnię. I to można powiedzieć, to są lata pierwsze takie, pierwsze 40. do końca lat, przepraszam, po roku 45, te lata 46, 7, 8. I to jest czas takiej pewnej aktywności Wiesenthala, ale zauważył jednocześnie, że to spotyka się wszystko z pewnym takim, z takim pewnym oporem, z pewną taką jego niemocą i on de facto no, z początkiem lat 50. zamyka swoje biuro. I dopiero to kolejne już biuro Centrum Dokumentacji Historycznej otwiera w roku 1961, ale już w Wiedniu. To jest też taka istotna sprawa, że no, żeby działać, trzeba było mieć pieniądze. I musiał też pozyskać różnego rodzaju sponsorów, różnych w dzisiejszym takim języku, ale i też chętnych, którzy wspieraliby jego działalność, aby móc generalnie funkcjonować. Ale to wszystko, można powiedzieć, działo się w takiej pewnej sytuacji niemocy. I takim zasadniczym przełomem trzeba powiedzieć, że było schwytanie w Argentynie i przewiezienie do Izraela Adolfa Eichmanna, kiedy to zaczęto mówić głośno o tym problemie, który jest nierozwiązany generalnie na świecie, mianowicie poszukiwanie zbrodniarzy i wytoczenie im procesów. To się wiąże wszystko z takim spojrzeniem samego Szymona Wiesenthala. Myślę, że to przywiązanie do pewnej sprawiedliwości. Jeżeli mówimy, że została popełniona zbrodnia, to ona musi być tą zbrodnią ocenioną. Są ofiary, są też sprawcy. Bardzo wierzył w to, że ta sprawiedliwość prędzej czy później musi ujrzeć światło dzienne, musi mieć miejsce. Patrzył na nią w takim trochę podejściu filozoficznym, że sprawiedliwość ma charakter taki retrybutywny, mianowicie, że uda się odtworzyć pewien stan pierwotny, a więc to, że sprawiedliwość zatriumfuje, ale z drugiej strony, że my to ocenimy. My to ocenimy, że to było prawda złe i przywrócimy pamięć tym ofiarom, jednocześnie osądzając tych zbrodniarzy. Że to będzie takie trudne, sam tego myślę, że sam nie przewidywał, bo przecież proces zbrodniarzy niemieckich obozów na Majdanku trwał 21 lat. Także okazywało się, że to jest praca, która wymaga nakładu pracy, środków i poruszenia opinii publicznej, aby oddziaływała na różnego rodzaju instytucje, które będą solidarnie działały na rzecz ukarania tych zbrodniarzy niemieckich.
No właśnie, pani doktor, mamy z jednej strony działania Wiesenthala pomiędzy dążeniem do tej filozoficznej sprawiedliwości, a problemami dnia codziennego związanymi zarówno z brakiem środków finansowych, ale także niespecjalną chęcią również instytucji i osób na miejscu, czyli w Austrii, do wspierania działalności Wiesenthala. Jak to zatem wygląda z perspektywy właśnie polskich placówek? Może nie mają za dużo środków, są trochę zmuszone, tak, z rozdzielnika do poszukiwania tych zbrodniarzy, ale one istnieją, tak, dysponują pewnym potencjałem. Istnieją, przynajmniej możemy tak roboczo założyć, mamy dwa istotne ośrodki, czyli mamy Argentynę i Brazylię. Jak wyglądają zatem konkretne prace, tak? Właśnie, kazus Adolfa Eichmanna został zaprezentowany, tak? On troszkę jest, wiemy, że polskie służby również o nim coś wiedziały, tak? Wspomniałem wcześniej o postaci doktora Mengele, który również pojawia się w pani badaniach. Może więc zatem idźmy dalej, znamy już cały kontekst, więc może przejdźmy do konkretnych przypadków i do problemów, które się z nimi wiążą, bo to są również problemy prawne, problemy tożsamościowe, jeżeli możemy tak określić, więc jak właśnie wygląda ten dzień powszedni poszukiwania przez polskie służby zbrodniarzy w Ameryce Południowej? Pani doktor, jak to wygląda z perspektywy pani badań?
Znaczy, o tym można troszeczkę rzeczywiście opowiedzieć, ale taka codzienność była przede wszystkim pasywna, to znaczy opierała się przede wszystkim na obserwacji środowisk i miejsc, gdzie mogliby się znaleźć zbrodniarze. I taka metodologia pracy w tym przypadku polegała z jednej strony na obserwowaniu działalności emigracji niemieckiej przedwojennej i powojennej, z drugiej z kolei strony na obserwowaniu działań lokalnej ludności w tych miejscach, gdzie występowały większe skupiska Niemców. Czyli analizowano aktywność prasową, przepływ publikacji, orientację ideową tych najpopularniejszych tytułów, oczywiście szukając pronazistowskich. Sprawdzano generalnie, gdzie warunki dla zbrodniarzy wojennych byłyby najbardziej przychylne. Śledzono także prasę i literaturę w języku narodowym kraju pobytu, żeby sprawdzać nastroje społeczne. Czy lokalna społeczność jest na przykład za wydawaniem wiz przybyłym Niemcom? Jak ocenia ich asymilację? Analizie poddawano także stan prawny państwa przyjmującego, jego politykę zagraniczną, oceniając, że czynniki te są w stanie oddziaływać na stosunek danego państwa wobec powojennych imigrantów, no i w tym wobec potencjalnych zbrodniarzy wojennych. Starano się pozyskiwać informacje o przybyłych przede wszystkim właśnie poprzez tropienie właśnie tych proniemieckich, pronazistowskich sympatii oraz jednocześnie przez tropienie nastrojów antyradzieckich. Te nastroje antyradzieckie mogły bowiem zniechęcać otoczenie do przekazywania ewentualnych danych o zbrodniarzu wojennym służbom związanym ze Związkiem Radzieckim. Trzeba pamiętać, że posiadano tą świadomość, że tradycyjnie proamerykańskie kraje Ameryki Łacińskiej w nowej sytuacji stały się naturalnie antyradzieckie, tak samo jak Niemcy doświadczeni wkroczeniem na tereny niemieckiej Armii Czerwonej. I te zgłoszenia o zbrodniarzach płynące od otoczenia na tereny niemieckiej armii, znaczy na tereny, te zgłoszenia płynące od otoczenia w przypadkach właśnie służb polskich były tym sposobem rzadkością i płynęły w szczególności ze środowisk żydowskich w Ameryce Łacińskiej. I generalnie taka praca codzienna polegała na tworzeniu raportów i przesyłaniu ich do MSZ-u.
A w momencie, kiedy będziemy dochodzili do konkretnych przypadków, tak? Konkretnych osób, prawda? Dwa nazwiska już pojawiły się w naszej rozmowie. Jak wygląda właśnie ten aspekt, kiedy dość dobrze, tak? Znaczy ten aspekt analityczny wygląda dość racjonalnie, prawda? Pojawiają się jakieś elementy, przesłanki, one są analizowane, a w momencie, kiedy jesteśmy już na poziomie konkretnej osoby, to co się dzieje, tak?
Tutaj mogę przytoczyć takie konkretne przypadki właśnie z Argentyny i z Brazylii. I one są o tyle ciekawe, dlatego że dotyczą zupełnie różnych uwarunkowań i zupełnie różnej charakterystyki osób. Ten pierwszy przypadek, to był przypadek z Argentyny, dotyczył człowieka będącego w 1939 roku obywatelem polskim narodowości polskiej, wobec którego zebrano dowody, że uczestniczył w zabijaniu w czasie wojny Polaków. Tutaj chodziło o kilkanaście osób. I to była sprawa poszukiwań Józefa Olmy, oznaczana w dokumentach jako wyjątkowo bardzo pilna. I materiały obciążające Olmę znajdowały się w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości, ale Ministerstwo Sprawiedliwości nie mogło wystąpić z wnioskiem ekstradycyjnym bez znajomości miejsca pobytu właśnie Olmy. Ustalono, że przebywał w obozie dla jeńców wojennych we Włoszech, został przekazany władzom brytyjskim jako przestępca wojenny, jednak Komitet Emigracyjny w Londynie ułatwił mu emigrację do Argentyny. I w ten sposób Olma znalazł się na obszarze aktywności poselstwa RP w Buenos Aires, które poproszone zostało o ustalenie adresu. Dochodzenie okazało się o tyle trudne, że w Argentynie nie było obowiązku meldunkowego. Starano się zbierać informacje od osób prywatnych, od żydowskich właśnie organizacji społecznych, z którymi utrzymywano stałe kontakty. Poszukiwania utrudniał z jednej strony brak fotografii, z drugiej strony możliwość i w zasadzie duże prawdopodobieństwo, że Olma przebywał pod zmienionym nazwiskiem w Argentynie. Posunięto się nawet do fortelu, to znaczy polskie służby zwróciły się do dyrekcji imigracji w Buenos Aires oraz do przedstawicielstw linii okrętowych z prośbą o adres, podając powód, że do Olmy nadeszła wiadomość od rodziny z Polski. To była często stosowana praktyka i w tym przypadku też takie coś zastosowano. Generalnie działanie nie przyniosło żadnego skutku, miejsca pobytu Olmy nie znaleziono, do ekstradycji nie doszło i tak samo nie doszło do sądzenia. Drugi przypadek, w zasadzie są dwa bardzo powiązane ze sobą, był całkowicie inny. Dotyczył po pierwsze Brazylii, ale nie na tym polegała różnica. Różnica polegała na tym, że dotyczył spraw obywateli polskich narodowości żydowskiej, którzy zostali oskarżeni o dokonanie w czasie wojny przestępstw wobec nawet kilkudziesięciu Żydów. I to były dwie sprawy. Z czasem zaczęto traktować je jako jedno. Pierwszą z nich zainicjowały organizacje żydowskie w Ameryce Łacińskiej, skupiające polskich Żydów. I w roku 1946 organizacje te dostarczyły listę oraz pisma mówiące o zbrodniach człowieka, który nazywał się Haskell Rosenberg. Zbrodni miał dokonać w Nowym Sączu podczas wojny. Później miał zamieszkać w São Paulo w Brazylii. Poselstwo RP w Rio wysłało do Ministerstwa Sprawiedliwości prośbę o energiczne przeprowadzenie dochodzeń na terenie Polski z uwagi na duże zainteresowanie sprawą tamtejszej kolonii polskich Żydów. Co więcej, w dokumentach znajdowała się już informacja na temat miejsca pobytu Rosenberga oraz dane na temat jego przestępstw, czyli te materiały już posiadano. Zadeklarowano potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej, po czasie jednak dochodzenie połączyło się z problemem dwóch innych zbrodniarzy, a to nie wpłynęło pozytywnie na tempo realizacji dochodzenia. Chodziło tu o sprawę braci Zeifman, czyli to byli dwaj bracia, oskarżeni o maltretowanie i współudział w mordowaniu Żydów w obozie pracy przymusowej dla ludności żydowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. I w związku z pojawieniem się tematu ich przestępstw, placówce w Brazylii polecono wykonać trzy kroki. To dość istotne kroki. Po pierwsze, porozumieć się z brazylijską kolonią żydowską w sprawie pokrycia kosztów ekstradycji. Po drugie, polecono spowodować nadesłanie, i tak to właśnie napisano, przez ową kolonię wszelkich materiałów dotyczących przestępczej działalności Rosenberga i Zeifmanu. I po trzecie, porozumieć się z właściwymi władzami Brazylii odnośnie do warunków wydania tych trzech przestępców, dlatego że nie było polsko-brazylijskiej umowy ekstradycyjnej. I tym sposobem sprowadzenie do Polski zbrodniarzy wojennych i zebranie tego materiału dowodowego, który by ich obciążał, co więcej, bez określenia, co miało być materiałem wystarczającym, zwłaszcza że dysponowano już listami i fotografiami, czyli czymś, czego w przypadku Olmy nie było, uzależniono od determinacji zbiorowości polskich Żydów w Ameryce Łacińskiej. I tej determinacji nie zabrakło, ale mimo wszystko sprawa nie zakończyła się sukcesem.
Czyli można by, zanim oddam panu profesorowi głos, można by się ze zdumieniem można by stwierdzić, że w zasadzie duża część projektów rozbijała się o sprawę dość trywialną, to znaczy o po prostu brak pieniędzy, czyli poszukiwania tak. zbrodniarzy również na poziomie instytucji rządowych, jakkolwiek byśmy je nie określali, stawały przed tym samym problemem, który był codziennością, mniejszą lub większą, z poziomu Szymona Wiesenthala, tak? Czyli chodziło de facto o pieniądze.
Rzeczywiście trzeba wskazać co do działalności, czy to nawet poszczególnych rządów, ale i poszczególnych osób, to uzyskanie informacji było możliwe dzięki pieniądzom, bo trzeba było te informacje kupić. Mówiąc tutaj wymieniając zbrodniarzy, których poszukiwała Polska, to jakie były trudności, to na przykładzie tych, którzy w tych rankingu zbrodni byli na pierwszym miejscu, pokazuje, że tych głównych, prawda, zbrodniarzy trudno było, prawda, ustalić ich miejsce, trudno było ich złapać, a co dopiero tych, którzy mieli zbrodnię na swoim sumieniu, ale nie był tak zaangażowany cały aparat, można powiedzieć, w ich wytropienie i w ich sprowadzenie. Tu słusznie pani wskazała na fakt, że te kraje Ameryki Łacińskiej, chociażby Paragwaj, one nie miały, nie posiada, w Paragwaju kraje socjalistyczne nie posiadały swojej ambasady, bodajże chyba z wyjątkiem jednego państwa Jugosławii, bo takie było podejście samego dyktatora Stroessnera Paragwaju, który no, sympatyzował z Niemcami. Jeżeli chodzi również o Argentynę, to przecież wojskowy Juan Perón, prezydent, również sympatyzował z ruchem faszystowskim, czy też w innych krajach również, czy też w Chile za czasów rządów Pinocheta, wręcz było niemożliwością, żeby taką osobę na mocy istniejących nawet umów ekstradycyjnych, prawda, sprowadzić i żeby postawić ją przed sądem w Niemczech. Ja myślę, że to pokazuje skalę tego problemu. Mój bohater Szymon Wiesenthal mówił, żeby uzyskać pewne informacje na temat jednego zbrodniarza, tak istotne, to jest koszt, to jest około miliona dolarów. To są ówczesne tak wysokie kwoty. Ja myślę,
jak
że...
Jak on definiował, jeżeli mogę przerwać i właśnie wtrącić? Czy ten milion dolarów to była tylko administracja? Czy on mówił wprost, że tu chodziło, nie wiem, już tak o łapówki, dojścia do
tak,
informatorów?
Tak, to są różne pieniądze dla informatorów, różnego rodzaju łapówki, które trzeba było komuś, prawda, pieniądze przekazać, zapłacić za jakąś, często można powiedzieć, informację wydawać się mogło, że powinna ona bez problemu, można by ją bez problemu uzyskać. Chciałem tutaj wskazać na przykładowo ściganie zbrodniarza Franza Sztangla, który był komendantem Sobiboru, komendantem Treblinki. On do roku 1948 był w Lincu i potem z Austrii przez Włochy przedostał się do Damaszku w Syrii, by wreszcie osiąść w Brazylii. I tam pracował w zakładach Volkswagena w São Paulo i nawet chociażby uzyskanie informacji dokładnych, kto tam jest zatrudniony, to też były pieniądze, trzeba było zapłacić, żeby zweryfikować, prawda, kto tam dokładnie pracuje. Kończąc, prawda, ten wątek, to dzięki takiemu od nawoływaniu do opinii publicznej poprzez manifestacje pod ambasadami Brazylii w różnych krajach udało się wreszcie Franza Sztangla, który zajmował pozycję numer 3 na światowej liście zbrodniarzy z czasów II wojny światowej, udało go się, prawda, sprowadzić do Niemiec i proces w Düsseldorfie się odbył w roku 1970. Wskazuje na tą osobę, ona nie wyraziła skruchy za to, co, prawda, zrobiła. Udowodniono jej, że dźwiga na odpowiedzialność za zbrodnie na 400 tysiącach Żydów. To jest jeden przykład, ale jeżeli chodzi przykładowo o takiego zbrodniarza jak Walter Rauf, który pracował w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy i on jest tym, tak powiem, wynalazcą tych komór gazowych w samochodach, które to zostały wykorzystane, te samochody do uśmiercania tlenkiem węgla więźniów obozu w Chełmie nad Nerem, to on nie został nigdy, nie udało się go wydać. On zmarł jako szanowany obywatel w Chile, pomimo że i Szymon Wiesenthal interweniował ówczesnego prezydenta Chile, Salvadora Allende. Oczywiście żadna decyzja tutaj nie zapadła. Również u Pinocheta, również zabiegał Ronalda Reagana. Nie udało się. Także to nie tylko pieniądze, ale i różnego rodzaju działania, które prowadziły do tego, żeby zastopować wydanie tego zbrodniarza do danego kraju, aby tam stanął przed sądem.
Ja bardzo dziękuję obu z Państwa, że tak mocno podkreślają Państwo w swoich wypowiedziach problem kosztów i pozwolą Państwo, że zatrzymamy się również przy tej kategorii, zanim zajmiemy się kolejnym elementem, tym właśnie związanym z największymi, oczywiście w cudzysłowie, nazwiskami, tak, czyli doktora Mengele względnie Adolfa Eichmanna. Koszty możemy podzielić w zasadzie na dwa poziomy. Koszty, o kosztach materialnych właśnie wspomnieliśmy. Natomiast tym kosztem co może oczywiście być pewnym domniemaniem, które pojawia się w momencie czytania pani publikacji, pani doktor. Tym domniemaniem jako koszt może być antysemityzm. To jest też pierwsze pytanie do pani doktor, jak to wygląda w momencie, kiedy służby mniej lub bardziej konsularne PRL-owskie w Ameryce Łacińskiej dokonują określonych działań, tak? Próbują kooperować z miejscowymi organizacjami żydowskimi, albo one też zwracają się do nich. Czy ten problem istnieje, tak? To byłoby pierwsze pytanie do pani Anny. Drugie do pana profesora. Wspomniał pan o zdumiewającej konsolidacji poglądów, tak? Z jednej strony mamy prezydenta Salvadora Allende, z drugiej strony osobę skrajnie odmienną od niego, tak? Czyli Augusto Pinocheta, tak? No osoby o dwóch, po prostu nie do porównania, jakby biegunach politycznych, przeszłości i tak dalej. A tu okazuje się, że obydwu polityków, tak? No, koniec Salvadora Allende jest dosyć znany, tak? Zupełnie inny koniec Augusto Pinocheta, a tymczasem w tej jednej decyzji są z jakichś powodów całkowicie zgodni. I to jest ten pierwszy koszt właśnie, na czym polegała ta konsolidacja, tak? Osób z tych dwóch różnych biegunów, i to jest ten pierwszy element. Drugi natomiast koszt zupełnie niematerialny związany bezpośrednio z osobą Szymona Wiesenthala. Mówimy o braku środków, mówimy o niezrozumieniu, ale zapominamy, nawet jeżeli pojawia się nam hasło antysemityzmu, zapominamy o konkretnych szkodach, które musiał Szymon Wiesenthal ponosić. No pamiętajmy, że na życie Szymona Wiesenthala dokonywano zamachów, prawda? Również w latach 80. i to jest ten koszt bezpośredni. Stąd też właśnie pytanie do pani doktor o antysemityzm jako problem, tak? Jako koszt ponoszenia tej działalności i o to, jak to się stało, panie profesorze, że nawet w takim konkretnym przypadku, tak? Osoba, która jest, no nie jest jakimś anonimowym przedstawicielem służby konsularnej kraju, prawda, takiego jak PRL, co do którego reżimu politycznego można było w ówczesnej Europie Zachodniej mieć czasami mocno uzasadnione, prawda, wątpliwości. Tymczasem jak to jest, że taka osoba również zderzała się już nie tylko z antysemityzmem, ale właśnie z elementami fizycznej napaści? Jak to, może zacznijmy od pani Anny.
Polskie placówki kontaktowały się, zresztą jak już mówiłam nieraz, bardzo często z organizacjami żydowskimi w Ameryce Łacińskiej, bardzo często tymi skupiającymi właśnie Polaków, znaczy obywateli polskich przedwojennych. I te organizacje niejednokrotnie kierowały do polskich placówek zapytania dotyczące właśnie antysemityzmu w Polsce i polskie placówki bardzo silnie broniły się przed tymi oskarżeniami, starały się odpowiadać na wszelkie zarzuty, na przykład na temat osób pochodzenia żydowskiego, dyskryminacyjnie odsuniętych od stanowisk, na temat dzieci żydowskich segregowanych i maltretowanych w szkołach, na temat kasowania subwencji dla żydowskich organizacji kulturalnych i religijnych. Generalnie w rozmowach z organizacjami żydowskimi starano się podkreślać, że skala antysemityzmu w Polsce jest po pierwsze wyolbrzymiana, a po drugie ma źródła nie będące źródłami państwowymi Polski Ludowej, to znaczy źródeł upatrywano, czy podkreślano, że pochodzą one z okresu przedwojennego w Polsce, że pochodzą one z od powojennych akcji, czynników reakcyjnych, pochodzą z inspiracji elementów wstecznych, pochodzą od przeciwników ustroju socjalistycznego. Generalnie pochodzą od tych elementów, które są przeciwne socjalizmowi, nie leżą w państwie polskim. Jednocześnie broniąc się przed tymi oskarżeniami o antysemityzm, nie przykładano szczególnie dużej wagi na przykład właśnie do zabiegów o ekstradycję oskarżonych o przestępstwa wobec ludności żydowskiej. Chodzi mi tutaj o sprawy, które omawiałam, czyli Rosenberga i Zeifmanów. Już w 1947 roku pojawiały się zastrzeżenia co do celowości ekstradycji Zeifmanów na przykład. Z uwagi na koszty, to jest jedna strona, ale też ze względów ogólnych, tak to nazwano. Mówiono, że sprawa nie jest jasna, że nie wydaje się celowym, żeby obciążać ją polskie sądy. A w przypadku Rosenberga, chociaż wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, przygotowano wniosek ekstradycyjny, nie dopilnowano kwestii formalnych.
A to dlaczego znaczy, tak się działo? Czy te zastrzeżenia?
Się z terminem.
A czy te zastrzeżenia wynikały z postawy, nie wiem, oficerów czy dyplomatów na miejscu, czy to była Warszawa?
Polityka wewnętrzna Warszawy.
Okej.
To znaczy pewne działania wobec mniejszości żydowskiej były podejmowane, w związku z tym nie leżało w interesie polskim po prostu rozwijać tego wątku. Tak? Nie było to potrzebne. Jeżeli mniejszość żydowska by, znaczy kolonia żydowska w Ameryce Łacińskiej by sfinansowała, to do sprawy mogłoby rzeczywiście, sprawa mogłaby ulec zakończeniu, ale okazało się, że pojawiły się takie trudności, których postanowiono nie rozwiązywać, tak? Nie było przepisu, nie było umowy. Stwierdzono, że w 1949 roku stwierdzono, że z uwagi na poważne trudności, jakie wyłaniają się przy realizowaniu tych ekstradycji, trzeba sprawę zakończyć.
No właśnie, panie profesorze, czyli jeżeli są problemy natury tak obiektywne, jak to mawiano w PRL-u, to sprawa się kończyła niezależnie od rangi i od tego, od rangi zbrodni, tak, które popełniła dana osoba. Właśnie wracając do kwestii, o których rozmawialiśmy, nagle jest to zderzenie instytucjonalne i Szymon Wiesenthal, niezależnie od tego, że sam musi właśnie zdobywać środki finansowe, on niezależnie od ustroju, tak, i niezależnie od osoby, która sprawuje władzę, tak, przykład Allende Pinocheta, spotyka się z taką samą odmową. I co więcej, jeszcze musi walczyć właśnie o... Może czasami bać się o swoje życie. I jak on próbuje z tym radzić sobie, tak? Jak próbuje działać w tym momencie?
Tak. Patrząc na biografię, życie Szymona Wiesenthala, można sobie postawić zasadnicze pytanie, jak było to możliwe, że mieszkał przez cały czas w Wiedniu, gdzie koncentrowały się różne problemy dotyczące właśnie ścigania, ukarania zbrodniarzy niemieckich, zbrodniarzy hitlerowskich. Można tutaj w ten sposób odpowiedzieć słowami samego właśnie Szymona Wiesenthala, który mówi, no bo przecież stąd pewne, tutaj to pewne gniazdo os było. Bardzo otwarcie był człowiekiem, który mówił bez takich ogródek, że właśnie wśród tych zbrodniarzy niemieckich, hitlerowskich, nazistowskich, około 30, nawet więcej procent, to właśnie ci, którzy pochodzili właśnie z Austrii. I on uważał, że on tutaj właśnie w Austrii, w Wiedniu musi być, aby tym problemem się zająć. I cały czas był, funkcjonował. Przecież to jego biuro, które mieściło się na Salzturgasse, było takim biurem, można powiedzieć, niepozornym. To było mieszkanie kilkupokojowe, ale gdzie było bardzo wiele zgromadzonej dokumentacji i w pewnym czasie też było pod ochroną policji, jak również i on sam, bo przecież były też próby zamachu na jego życie. Ale on postanowił dalej to swoje dzieło, tę swoją działalność prowadzić. Spotykał się z różnymi środowiskami, działał w różnych środowiskach, spotykał się, mówił, oddziaływał, chociażby próbował tę opinię publiczną w jakiś sposób tutaj zmobilizować, że powinna ona zwrócić uwagę na ten problem, który nie został zakończony, rozliczenia tych sprawców. I taki przykład chciałbym przytoczyć, również spotykał się z studentami niemieckimi z korporacji Teutonia, którzy to studenci od razu na początku tego spotkania, wykładu, jeden ze studentów powiedział, no wiemy wszystko o pana działalności i to, że na śniadanie, obiad i kolację zaczyna pan od zjedzenia zbrodniarza. zbrodniarza. Wiesenthal odpowiedział, że ja nie jadam wieprzowiny, prawda? Ale i to jest, i ten dialog dalej się, prawda, tak dalej potoczył. Czyli on potrafi rozmawiać, ale był świadom skali tego, że pewne sprawy no, wymagają współdziałania. On wręcz rozkładał ręce, kiedy to wchodzi do Ministerstwa Sprawiedliwości w Austrii i w momencie, kiedy to był na poziomie tam recepcjonisty, którego wpuszczał, to już rozchodziła wiadomość, prawda, że Wiesenthal jest tutaj w gmachu i poszczególne pokoje, działy słychać było tylko odgłos klucza zamykanych drzwi. Ale i też gdybyśmy chcieli spojrzeć na to szerzej, dlaczego pomimo tak często, można powiedzieć, spraw wydawać by się mogło, które powinny być rozwiązane. Tu przykład podaje się chociażby tutaj no, prezydenta Chile Salvadora Allende, czy też potem prezydenta Pinocheta, aczkolwiek no, nie spodziewano się, że Pinochet będzie tutaj, że zgodzi się na ekstradycję zbrodniarza Waltera Raufa, to może prezydent Chile Salvador Allende. Proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że w tych krajach Ameryki Łacińskiej funkcjonowały różnego rodzaju przedsiębiorstwa, które były w rękach niemieckich. Ja wspomniałem o zakładach, czy to w Brazylii Volkswagena, czy Mercedesa Benza w innych, prawda, w innych państwach, gdzie uważano, podchodzono do tego, że w momencie, kiedy to my zgodzimy się na ekstradycję tego Niemca, tego zbrodniarza, to może to wywołać jakiś, prawda, odpływ osób, Niemców, którzy nie chcą już tutaj być, tutaj generalnie pracować. I to był też zasadniczy problem. Do dzisiaj jest sprawa do dzisiaj niewyjaśniona, czy rzeczywiście Odessa jako organizacja była, funkcjonowała. Czy to jest pewien mit, czy rzeczywiście taka organizacja funkcjonowała. No jedni twierdzą, że sama ta organizacja Odessa potrafiła rozbudować przeszło około 250 różnego rodzaju przedsiębiorstw w krajach tych Ameryki Łacińskiej. Także te przedsiębiorstwa funkcjonowały w strukturach tych poszczególnych państw. A wreszcie trzeba podkreślić to, że sami ci zbrodniarze, oni czuli się w jakiś sposób na bezpiecznej przystani w tych krajach Ameryki Łacińskiej. Oni to czuli, bo jeżeli wspomniany zbrodniarz Walter Rauf potrafił w roku 1955 wystąpić do RFN o przyznanie mu emerytury, prawda? No to można powiedzieć, że to było działanie no, zaskakujące, perfidne. Ale trzeba było dołożyć różnego rodzaju właśnie starań i z takiego założenia wychodził właśnie Szymon Wiesenthal, że trzeba wszelkimi metodami, środkami działać, żeby tych zbrodniarzy wytropić i zabiegać o ekstradycję ich, o wydanie. W przypadku Polski też trzeba podkreślić to, że pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na ściganie zbrodniarzy nazistowskich, mogłyby być bardziej wykorzystane w sposób właściwy, aniżeli na dyskredytację takiego ośrodka, jakim było właśnie Centrum Dokumentacji Szymona Wiesenthala. Bo przecież służby wywiadowcze polskie dołożyli wszelkich starań, aby dyskredytować działalność ośrodka Szymona Wiesenthala i samego Szymona Wiesenthala. Przecież jego pokazywano w takim świetle, że to jest ośrodek Centralnej Agencji Wywiadowczej, służb wywiadowczych. Próbowano go różnymi rodzajami, różnego rodzaju sposobami dyskredytować. I nie tylko jego, ale osoby, z którymi był zaprzyjaźniony. Jan Nowak Jeziorański, inne osoby. Także to była cała, można powiedzieć, machineria kosztowna, która była nastawiona na to, żeby inwigilować Szymona Wiesenthala, jego ośrodek, dyskredytować, a nie rzeczywiście wydawać te pieniądze na chociażby na różnego rodzaju kupno kontaktów, gdzie kto jest i tak dalej.
No właśnie, ta pewność siebie granicząca z arogancją, o której słusznie pan profesor wspomniał, w pewnym momencie została bardzo mocno nadszarpnięta. Nie chcę powiedzieć, że ona została zakończona, tak? Byłoby to nieuprawnione. Natomiast rzeczywiście dochodzi do porwania i w konsekwencji do procesu Adolfa Eichmanna. Tymczasem pani doktor, pani Anna, w swoich badaniach znajduje pani właśnie informacje albo poszlaki o tym, że polskie służby coś o tej sprawie o Adolfie Eichmannie wiedziały. Co prawda pojawia się tam też w tle właśnie drugie nazwisko, które już przewijało się w naszej rozmowie, nazwisko doktora Mengele. Czy możemy powiedzieć naszym słuchaczom pokrótce, tak, spróbować odpowiedzieć na pytanie w zasadzie, co polskie służby o tych dwóch, no, takich ikonicznych, ale w tym bardzo ponurym, pejoratywnym sensie nazwiskach, co o tych osobach polskie służby wiedziały? Jak to wygląda z punktu widzenia pani kwerendy, pani Anna?
Sprawa Eichmanna pojawia się w momencie, kiedy zostaje on porwany i uprowadzony. Ten temat stał się dla polskich służb po prostu dyplomatycznych bardzo dużym kłopotem. Przez lata przecież starano się stworzyć wizerunek Polski Ludowej jako państwa bezwzględnie przeciwnego hitlerowcom. Gdy jednak agenci właśnie izraelskich służb wywiadowczych pojmali i uprowadzili Eichmanna, pojawił się problem, dlatego że stosunek Polski do prozachodnio zorientowanego Izraela kształtował się bardzo silnie pod wpływem antyizraelskiej polityki Związku Radzieckiego i tym sposobem państwo Izrael musiało być przez władze polskie traktowane w najlepszym przypadku chłodno, a najczęściej zdecydowanie negatywnie. I co więcej, porwanie Eichmanna naturalnie pominęło drogę oficjalną, co jest oczywiste, a to spowodowało też duże zamieszanie. Z jednej strony ta orientacja antyhitlerowska nie pozwalała w żaden sposób bronić zbrodniarza nazistowskiego. Z drugiej natomiast strony ten kurs antyizraelski oraz silnie powtarzane, podkreślane nieraz deklaracje poszanowania dla zasad legalizmu międzynarodowego nie mogły dopuścić, by Polska poparła pozaprawne działania służb Izraela. I tym sposobem zajęto postawę wyczekującą. Monitorowano cały czas sprawę, doniesienia dyplomatyczne przesyłano na bieżąco, monitorowano każdy ruch, czekano. Czekano na to, jakie stanowisko zajmie Związek Radziecki. No i Związek Radziecki zajął takie stanowisko, że jeżeli Argentyna złoży skargę na Izrael do Rady Bezpieczeństwa ONZ, co się ostatecznie stało, to delegat radziecki wstrzyma się od głosu. I uzasadniano to tak, i to są dokładne słowa, że dlatego, że po pierwsze Związek Radziecki zawsze przestrzegał zasad suwerenności i tutaj wspiera Argentynę w tym wniosku, a z drugiej natomiast, że na skutek tego przychylnego stosunku do faszystowskich przestępców wojennych, wielu z nich zajęło odpowiedzialne stanowiska w NATO oraz w kierownictwie NRF, no, czyli w Niemczech Zachodnich. A do tego władze Argentyny nie zastosowały się do zobowiązań płynących z powojennych porozumień międzynarodowych. Polska przyjęła też to stanowisko i w momencie, kiedy doszło do skargi, wstrzymała się tak samo jak Związek Radziecki od głosu. Jeżeli chodzi z kolei o sprawę Józefa Mengele, ta kwestia poszukiwań tego zbrodniarza znajdowała się na dużym marginesie polskiej dyplomacji. Pojawiła się raz w momencie, kiedy właśnie porwano i wywieziono Eichmanna do Izraela. Pisano wtedy, polskie służby pisały wtedy do polskiego MSZ-u, że w artykule zamieszczonym w argentyńskiej gazecie La Razón wspomniano sprawę oddalenia przez Argentynę z przyczyn formalnych wniosku Niemiec Zachodnich o ekstradycję Józefa Mengele. Kilka dni później, bo to był czerwiec, kilka dni później, czerwiec roku 60, w ściśle tajnej korespondencji wskazywano, że NRF uzupełnił wniosek i przedstawiciel Polski zwrócił uwagę na bardzo istotną kwestię, to znaczy, że wniosek nie żądał prewencyjnego aresztowania i przez to po zakończeniu procedury ekstradycyjnej może okazać się, że Mengele znikł. I pisano w tej korespondencji, że w tamtym czasie zamieszkiwał w Bariloche w Andach argentyńskich, czyli określano dokładne miejsce pobytu. Generalnie tych poczynionych uwag w trakcie tej korespondencji nie opatrzono żadnym komentarzem. Stronę polską w temacie Mengelego interesował zatem głównie ten wątek zachodnio-niemiecki, to znaczy sprawa ekstradycji. Czy Niemcy zachodnie złożą wniosek ekstradycyjny, czy ta ekstradycja się powiedzie? Nie ten aspekt humanitarny, czyli rzeczywiście realne złapanie tego zbrodniarza. W związku z tym ta wyższa polityka w tym momencie przeważyła.
A czy były szanse, że w procedurach, o których pani doktor mówiła, czy były szanse na przykład, że Polska w danym głosowaniu nie wstrzymałaby się od głosu tak, jak zrobił to, prawda, delegat radziecki, tylko czy na przykład zachowałaby się mniej, nie wiem, oportunistycznie wobec ZSRR, tak?
Poparła Izrael w
na
tym
przykład,
momencie.
Tak.
To znaczy, myślę, że to było całkowicie niemożliwe, dlatego że polityka zagraniczna, zwłaszcza w tak istotnych kwestiach, tak, a to była istotna kwestia, była silnie uzależniona od kierunków wyznaczonych przez ZSRR. I poza tym państwo polskie nie było zewnętrznie postrzegane jako podmiot w pełni suwerenny. W związku z tym podkreślanie, znaczy przyzwalanie na to, że pozwala na łamanie prawa międzynarodowego, byłoby bardzo złe wizerunkowo. Polska musiała, znaczy starała się podkreślać, że jest niezależna, suwerenna, no i prowadzi pewną politykę całkowicie świadomie, zgodną z obozem, w którym jest. Rzeczywistość była taka, że służby zagraniczne no, zależały bardzo silnie od przyjętych założeń w polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym od generalnie tej kwestii stosunków polsko-żydowskich w Polsce, ale też polsko-izraelskich i polsko-zachodnio-niemieckich, więc strona polska nie miała szansy, żeby zająć inne stanowisko.
Powoli, z uwagi na to, że także w czasach pandemii jesteśmy związani ograniczeniami czasowymi, powoli się zbliżamy do końca. Mam pytanie do obu państwa, związane również albo przede wszystkim z przypadkiem właśnie Adolfa Eichmanna, czyli z przypadkiem, który do pewnego stopnia może nie podważył, ale pokazał w zupełnie nowym świetle, czy rzucił nowe światło na działania zarówno, które pani doktor opisywała, tak, takiej trochę żmudnej, ale też z przymusu wkomponowanej w międzynarodowe realia, tak, pracy bardziej konsularnej, dyplomatycznej, może trochę takiej researcherskiej, aniżeli jakby klasycznej pracy wywiadowczej. Z drugiej strony mamy właśnie działania organizacji pozarządowej i kierowanej przez osobę bardzo dotkniętą traumą tego, co się stało, próbującą zmienić tak ten ogólne postrzeganie na przykład w Austrii tego, co działo się w okresie 1933-1945. I przypadek Eichmanna to jest przypadek, który pokazuje, że nagle rezonans światowy danego procesu jest wygenerowany poprzez działania stricte operacyjne, tak? Niezależnie od tego, jak potem będziemy je oceniać i w jaki sposób one są później także interpretowane w kontekście samego Szymona Wiesenthala, który zwracając uwagę na cały cykl artykułów w tygodniku Der Spiegel, już opublikowanych po 1989 roku, tak, zajmują się tematem domniemanej, bo musimy cały czas używać tego słowa, domniemanej współpracy Wiesenthala z jakimiś służbami bezpieczeństwa Izraela. Tak, jest to przedmiot całkowitych kontrowersji. Pytanie do państwa, czy to wszystko, tak, już z punktu widzenia, z perspektywy lat, czy te działania rzeczywiście miały, czy one przyniosły wartość dodaną, tak? Czy rzeczywiście, chociażby w kontekście tego, co wspomniał pan profesor Stankowski, tak, czy chociażby te wszystkie środki, tak, ich było po pierwsze mało, tak, ich brakowało, ale czy ten zapał albo ten wolumen pracy, który właśnie, gdyby on był przekazany gdzie indziej, tak, czy on nie przyniósłby na przykład większej wartości dodanej, chociażby w perspektywie, nie wiem, tak, większej ilości postępowań prokuratorskich, większej ilości procesów dotyczących zbrodniarzy. Oczywiście jest to radykalnie niezręczna próba, tak, określenia, co by było lepiej, tak, w tak trudnej i specyficznej dziedzinie. Natomiast pytanie pozostanie, czy rzeczywiście z pani punktu widzenia, tak, po analizie tych wszystkich akt, czy to miało sens? Czy rzeczywiście, czy to przyniosło jakiś postęp, tak? I znów podobne pytanie także do pana profesora, od którego chciałbym teraz właśnie zacząć tą końcową naszą rozmowę. Czy przypadkiem kazus Adolfa Eichmanna i ten właśnie ta operacyjność tego kazusu, czy to nie był element, który trochę działał na niekorzyść jego pracy, ale też takiej pracy właśnie, której ślady udało się pani doktor znaleźć? Czy to nie był ten moment, w którym opinia, nawet polityczna, tak, czyli ta, która mogła podjąć decyzję, czy przypadkiem nie, ona nie przez ten przypadek nie podjęła jakiejś decyzji, że niestety tak tylko i wyłącznie właśnie fajerwerki w cudzysłowie, a nie taka mrówcza praca, o której mówiła nam dzisiaj pani doktor. Czy to przypadkiem nie kazus Eichmanna spowodował, że ta operacyjność stała się bardziej popularna, tak? I czy ona nie ograniczyła tego dorobku, który bezwzględnie zarówno Szymon Wiesenthal osiągnął, jak również niezależnie od wszystkich ograniczeń i okoliczności pokazała pani Anna dzisiaj w naszej rozmowie? Panie profesorze, czy przypadkiem Eichmann właśnie to nie był pocałunek śmierci dla takich działań, które prowadził Szymon Wiesenthal, albo tych mniej znanych właśnie poza medialnych w Argentynie, w Brazylii, które realizowali polscy dyplomaci na przykład?
Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Można odpowiedzieć w ten sposób, że cel uświęca środki. Jeżeli sumarycznie wszelkie działania, nawet te najdrobniejsze, przyczyniły się do wytropienia danego zbrodniarza i postawienia go przed sądem, no to można powiedzieć, że to jest sukces. My cały czas mówimy o Szymonie Wiesenthalu. Tutaj ja z mojej perspektywy, z racji, że jestem autorem jego biografii, ale trzeba pamiętać również o tym, że podobną działalność prowadziły inne osoby, jak chociażby Tuwia Friedman, który założył Centrum Dokumentacji Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Hajfie, ale i też przecież działali w Europie Beate i Serge Klasfeld, którzy często politycznie odwoływali się do polityków zachodnio-niemieckich poprzez różnego rodzaju działania, aby wreszcie pobudzić tą niemiecką opinię publiczną co do zajęcia się sprawą rozliczenia przeszłości. To są takie przykłady. Niewątpliwie i z jednej strony, jeżeli patrząc dla samego Eichmanna, nie wiem, czy było to wygodne posądzanie go, że to było dzieło wspólne z Mossadem, bo przecież trzeba zauważyć, że w momencie, kiedy to Adolf Eichmann został schwytany, to ten, tak można powiedzieć, sukces ma zawsze wiele swoich matek. Wskazywały na to służby, że to Mossad, że to prawda Eichmann, zresztą sam Eichmann, że to Wiesenthal. Wiesenthal sam napisał też książkę, że ja upolowałem Eichmanna, jak to Eichmann. Także to niewątpliwie gdzieś nastąpiła tutaj pewna taka konkurencja. Może to w jakiejś mierze przeszkodziło w takich pewnych działaniach, może pewnych takich dyplomatycznych, gdyby może było w pewnych sprawach może trochę ciszej, to dałoby się pewne sprawy doprowadzić do końca. Tego nie wiemy, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli w świetle takich naszych danych możemy powiedzieć ogólnie, że szacujemy około 500-600 tysięcy osób odpowiedzialnych, różnego rodzaju funkcjonariuszy odpowiedzialnych za dokonane zbrodnie podczas II wojny światowej, zbrodnie narodowo-socjalistyczne, zbrodnie niemieckie, nazistowskie, to jedynie udało się kilka tysięcy osób postawić przed sądami i rozliczyć ich za dokonane zbrodnie. Szacuje się około 6 do 10 tysięcy. To są już zawyżone te dane. Także to jest naprawdę nikły procent. Stąd może w ten sposób chciałbym powiedzieć. Dobrze się stało, że taki człowiek jak Szymon Wiesenthal był i inne osoby, bo uważał Szymon Wiesenthal, że nazizm i komunizm to są reżimy, ideologie, które gwałcą prawa człowieka.
Pani doktor, z jednej strony, kiedy słucha się tego, co pani mówi i patrzy się na te operacje, które i działania, które znalazła pani w trakcie swoich kwerend archiwalnych, z jednej strony można powiedzieć, że to jest pozornie jest to alibi, tak, dla dyplomacji PRL-u, że ona jednak coś zrobiła. Ale z drugiej strony, czy to też nie jest może tak, że gdyby nie było tego alibi, nawet tych jednostkowych albo niewielkiej ilości przypadków, to może tych działań w ogóle by nie było i może właśnie dyplomacja PRL-u w Ameryce Łacińskiej no, ograniczałaby się tylko do jakiejś formy, prawda, propagandowego wsparcia bieżących mniej lub bardziej socjaldemokratycznych reżimów i bieżącego piętnowania, nie wiem, jakichś równie bieżących dyktatur wojskowych, więc może ten element takiej no, specyficznej, ale jednak pedagogiki, tak, działania przeciwko zbrodniarzom, może również był jakąś wartością dodaną. Jak już po tak na końcu, jak widzi pani ten balans pomiędzy właśnie tą przymuszoną aktywnością, tak, dyplomacji PRL, tak, obciążoną brakiem pieniędzy, mocy przerobowych, a właśnie potrzebą jednak sygnalizowania, że nawet niezależnie od wszystkich ograniczeń trzeba było coś zrobić właśnie w tym kierunku.
Pan profesor pytał, czy to miało sens. Moim zdaniem właśnie miało sens, pomimo że nie miało szczególnych sukcesów. Bo rzeczywiście często, znaczy w pewnym momencie analizując dokumenty też wydawało mi się, że no, to jest praca pozorowana. Generalnie moim zdaniem nie mogło to wyglądać po prostu inaczej. Przy tym splocie wielkiej i małej polityki, przy ograniczonych funduszach tylko takie działania były w zasadzie możliwe i wydaje się, że polskie służby, to nie zależało od chęci i niechęci polskie służby często były bardziej zaangażowane, te znajdujące się w placówkach na terenie państw akredytacji, były bardziej zaangażowane niż jakie dostawały polecenia z MSZ-u. Wydaje mi się, że po prostu polskie służby działały w granicach, które zostały im wyznaczone no, w maksymalnie zaangażowany sposób, zwłaszcza w latach 40., na początku 50.
Poruszyliśmy wiele wątków dzisiaj, poruszyliśmy wiele kwestii. Oczywiście mając więcej czasu i więcej możliwości archiwalnych, które mam nadzieję wkrótce się pojawią, będziemy mieli więcej możliwości powrotu albo rozszerzenia elementów, które tylko skrótowo zasygnalizowaliśmy. Chcę skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować naszym obu prelegentom, pani dr Annie Radke-Majewskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także panu profesorowi Witoldowi Stankowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Pileckiego, który także reprezentuje. Wspominał pan profesor o tym, że jego badania i zainteresowania osobą Szymona Wiesenthala nie zakończyły się. Możemy oczekiwać, że nowe wydanie, rozszerzone, opracowane na nowo biografii, podobnie jak publikacje pani doktor, pojawią się na rynku i mam nadzieję, że uda się nam, może już po pandemii, może już offline, mówiąc kolokwialnie, spotkać się ponownie i porozmawiać o tym nieznanym temacie i spróbować właśnie odmitologizować ten niezwykle trudny, ale bardzo ważny i trochę zapomniany temat, odświeżony dzięki Państwa pracy, Państwa zaangażowaniu i Państwa niełatwym czasie w archiwum i zajmowania się, tak jak wspomniałem, bardzo niełatwą tematyką. Jeszcze raz dziękuję naszym gościom. Dziękuję również naszym widzom, Państwu za znalezienie czasu na ten niełatwy temat i zapraszam na kolejne spotkania organizowane przez Szczeciński Oddział IPN. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Thank you.